do klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, pozwolę sobie sformułować kilka uwag dotyczących projektu budżetu i wieloletniego programu finansowego w imieniu klubu radnych SLD. Rzecz jasna, biorąc pod uwagę stan prac nad budżetem, są to uwagi wstępne, bardziej refleksje niż jednoznacznie polityczne stanowisko. Będę, proszę Państwa, dzisiaj mówił o czterech dylematach. O wiarygodności projektu budżetu, o roztropności ekonomicznej, o hierarchii zadań w budżecie i o ufności do władzy wykonawczej. W związku z tym zacznę od pewnego dylematu, tego, co mnie najpierw niepokoiło, szczególnie kiedy nie przeczytałem jeszcze budżetu i kiedy nie wysłuchałem dzisiaj wystąpienia pani skarbnik. A więc jak to? Największy, bez deficytu, mniejszy dług, większe inwestycje, aż cisnęło się pytanie, czyżby chodziło o budżet wyborczy? I przy okazji pytanie drugie. Dotychczasowym budżetom miasta Poznania można było wiele zarzucić, ale nie to, by były niesolidne. Nawet rzekłbym, że one były tak nieromantycznie solidne, poznańskie do bólu. Czy zatem przy tym budżecie złamano by tą niepisaną zasadę poznańskiego myślenia budżetowego? By odpowiedzieć na to pytanie, przywołam raz jeszcze to, co pani skarbnik przywoływała, a więc po pierwsze, jak się mają kształtować dochody i wydatki. I rzeczywiście mamy do czynienia z wyraźnym skokiem. By jednak i to dwojakim, raz większe sumy, dwa mamy nadwyżkę dochodów nad wydatkami. By rzecz prześledzić, przeczytałem w nocy także budżety Krakowa i Wrocławia. Chciałem bowiem wiedzieć, czy gdzie indziej jest podobnie. Czy to jest jakaś tendencja związana z sytuacją wielkich polskich metropolii, czy też coś innego? Jest pewien problem z tym porównaniem, bowiem w Krakowie i Wrocławiu do dochodów budżetu doliczono opłatę śmieciową, czynsze za lokale komunalne, a więc by to porównać z naszym budżetem, to prawdę powiedziawszy, trzeba by odjąć z ich dochodów po około 350 milionów, co właśnie ta opłata i czynsze przynoszą, co oczywiście zmienia wysokość budżetu, możliwość porównania. Proszę zauważyć, że wzrost dochodów w tamtych miastach założono we Wrocławiu 1,6%, w Krakowie 2,6%, ponieważ Kraków ma 760 tysięcy, Wrocław 610, my 530 tysięcy, to jakimś wskaźnikiem nieco przydatnym przy porównaniach może być ten dochód na jednego mieszkańca wyliczony. Ale brnąłem dalej w tej analizie. Myślę sobie, ze względu na tą różną strukturę budżetu, może dochody z PIT-u, CIT-u pokażą nam, czy rzeczywiście nasz budżet może być tak optymistyczny. Czyli krótko mówiąc, czy istnieją racjonalne przesłanki do optymistycznego budżetu miasta na rok 2015. Proszę zauważyć, że jeśli chodzi o, biorąc pod uwagę to, o ile mniej mieszkańców jest w Poznaniu. 530 tysięcy, 610, 760 tysięcy mieszkańców. To biorąc pod uwagę te dochody z PIT-u i od osób prawnych, tu więcej niż w Krakowie mamy, proszę zauważyć, który jest znacznie większy, to rzeczywiście pewne podstawy do optymizmu znajduje. Natomiast wyjaśnia istotę rzeczy informacja następna. Środki zagraniczne. Kraków na rok 2015 ma zaplanowanych środków unijnych 79 milionów, Wrocław 285, a Poznań 585. To jest istota tego 17% wzrostu dochodów. Zatem to pierwsze wrażenie po rozpatrzeniu tych informacji staje się jakby mniej aktualne. A teraz o roztropności. Poznań założył nadwyżkę budżetową. Kraków – deficyt. Wrocław – duży deficyt. My zakładamy, że weźmiemy kredyt rzędu 404 milionów. Kraków – 220, Wrocław – 543. Pojawia się pytanie, kto jest roztropny i na czym w dzisiejszych czasach polega roztropność ekonomiczna? My, gromadząc ekonomiczne podstawy pod ewentualne nowe zdarzenia związane z nowym rozdaniem unijnym, czy oni, tak jakby nie dbając o to, czy możemy ich posądzać o brak roztropności? Może to i to jest roztropne. Oto zasadnicze pytanie do nowego prezydenta miasta Poznania. Panie prezydencie, trzeba rozstrzygnąć, która z filozofii jest dobra, bo niewątpliwie mamy tu dwie różne filozofie ekonomiczne i trzeba rozstrzygnąć. Ciekawostki związane z mojego punktu widzenia, szczególne ciekawostki. Oto Kraków, który zdecydował się na budowę 6 przedszkoli, 9 ścieżek rowerowych. Oto Wrocław z 20-milionowym budżetem obywatelskim. Oto Kraków i Wrocław prawie 2 razy tyle przeznaczają na żłobki, co my. Zatem na ile tego typu działanie w budżetach miejskich jest możliwe? Inni mówią, że możliwe jest. Teraz o hierarchii zadań. No mnie oczywiście najbardziej interesują wydatki w dziedzinie kultury. Ktoś powie, że to nieporównywalne, bo na przykład Kraków ma tych instytucji tak dużo, ale przecież Teatr Stary czy Teatr Słowackiego nie podlega pod miasto Kraków. W Krakowie główne instytucje kultury, sporo ich, to jest zdecydowanie więcej centrów kultury i domów kultury. Tak czy inaczej, mimo kłopotów z tym porównaniem, to jest 172 miliony, czyli ponad 4% budżetu. Wrocław w tym roku ma wyjątkowo dużo, bo 322, no ale 185 milionów z tego to jest na budowę Narodowego Centrum Muzyki. Minister poprzedni zdążył przeznaczyć im środki i w związku z tym trzeba na te wskaźniki patrzeć jakby podwójnie. No i my, mniej niż 3% na kulturę. Można więc powiedzieć, że mamy budżetowe niedowartościowanie kultury, ale i symboliczne. W ubiegłorocznym budżecie jedyna dziedzina, która nie uzyskała podwyżek płac, to była kultura. To było jakby takie symboliczne naznaczenie. Oczywiście, gdybyśmy spojrzeli na poprzednie wydatki na kulturę i obecne, to one nie są gorsze, a wyższe. By być sprawiedliwym, to zauważamy, że tych pieniędzy także na fundusz grantowy jest więcej, że w tym roku przeznaczono na podwyżki w niektórych instytucjach na przykład 3%. Albo podać przykład Muzeum Archeologicznego, 54 pracowników, 1/4 z nich zarabia płacę minimalną. W związku z tym dyrektor takiej placówki najpierw będzie musiał, w związku z tym, że od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna, rozwiązać ten problem. Potem to, co mu zostanie, może na ewentualne regulacje płacowe przeznaczać. Tak czy inaczej, warto przyjrzeć się tym liczbom. I wreszcie ostatni dylemat, by nie zanudzać Państwa, o ufności wobec władzy wykonawczej. Rzecz jasna, że są stosowane, no jak Państwo wiecie, filozofia to jedno z moich ulubionych słów, więc rozmaite filozofie budżetowe, rozmaite modele ekonomiczne. Ta hierarchia zadań czasami jest formułowana wedle dosyć rygorystycznie pojmowanych modeli z założeniem, że po pewnym czasie doprowadzi to do pozytywnego skutku. Ale ostatnio zaobserwowaliśmy, że cierpliwość społeczna niekoniecznie pasuje do modelu ekonomicznego. że w związku z tym nadszedł czas jakby dopasowania zadań do oczekiwań społecznych w większym stopniu niż było to czynione ostatnio. Przyjmując zatem rzetelność projektu budżetu, musimy przystąpić do uzgodnienia z wyrażonymi w wyborach oczekiwaniami mieszkańców. Jesteśmy za tym, by dokonać zmiany jednoznacznie, acz oczywiście roztropnie. Dla nas podejście do kwestii mieszkaniowej, żłobków, domów pomocy społecznej czy kultury będzie miernikiem zaufania do władzy wykonawczej. Panie prezydencie, rozumiem, dlaczego pan mówi o 8 latach, by zobaczyć pana działanie. Ale póki co ma pan przed sobą 4 lata i niecierpliwość społeczną. My jako klub radnych przedstawimy poprawki do budżetu stwarzające szansę na ukazanie wiarygodności społecznego porozumienia sprzed drugiej tury wyborów prezydenckich. Liczymy na zrozumienie. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu innych klubów ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w imieniu klubu radnych z Prawa i Sprawiedliwości.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Począwszy od 2010 roku, Klub Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie apeluje o radykalną zmianę polityki finansowej miasta. Dwa główne kierunki tego apelu to po pierwsze zmiana priorytetów na te pierwsze potrzeby oczekiwane przez mieszkańców miasta. Naszym zdaniem główna oś projektów inwestycyjnych nie była realizacją pierwszorzędnych oczekiwań mieszkańców miasta, zaś gałąź druga to oszczędności, racjonalizacja i dyscyplina finansów publicznych. Te nasze postulaty nie były przez ostatnie lata realizowane. Skutek tego widzimy między innymi w postaci wysokiego zadłużenia miasta oraz braku zadowolenia mieszkańców z realizowanej polityki inwestycyjnej. Najlepszym tego rezultatem jest wynik ostatnich wyborów. Platforma Obywatelska w zeszłych latach, do której też apelowaliśmy o te dwie sprawy, skupiała się głównie w negocjowaniu własnych poprawek, słynne okruszki, czyli te poprawki na niewielką kwotę przykuwały uwagę koleżanek i kolegów radnych. Brak było strategicznego myślenia o finansach miasta. Bardziej była chęć pochwalenia się swoimi sukcesikami w okręgach wyborczych. W ubiegłym roku poprawki Platformy Obywatelskiej opiewały na kwotę 11,5 miliona złotych, czyli 0,4% budżetu miasta. Nie chcielibyśmy jednak do tego więcej wracać. Przypomniałem to tylko, żeby mieć pewną perspektywę historyczną. Mamy trochę nowych radnych na sali, mamy nowego prezydenta. Być może nie obserwował tak szczegółowo prac budżetowych w zeszłych latach. Chciałem więc dwa słowa tylko o tym powiedzieć. Od nowego otwarcia, od nowego prezydenta oczekujemy radykalnej zmiany w podejściu do finansów miasta. Liczymy, że jednym z elementów zmiany podejścia będzie gruntowny audyt dotychczas ponoszonych wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach i przyczyn drastycznego wzrostu kosztów większości inwestycji. Zniesienie tak zwanego podatku grobelnego, o którym mówił w kampanii nasz kandydat na prezydenta, uważamy za jedno z pierwszorzędnych wyzwań stojących przed nowym prezydentem. Podobną koniecznością jest przeprowadzenie przeglądu niekorzystnych zawartych przez miasto umów i ich renegocjacja. Na przykład umowa stadionowa, umowa z uniwersum, ocenienie efektywności funkcjonowania miejskich spółek. Oczekujemy deklaracji co do realności planu dochodów przedstawionego w tym budżecie. Rozumiemy, że dzisiaj ta deklaracja paść nie może, ale liczymy, że będzie szansa na to, żeby ona padła w trakcie prac nad budżetem. Dotychczas regularną praktyką było przeszacowywanie planu dochodów. W tym roku projekt budżetu kolejny raz naszym zdaniem w sposób oderwany od rzeczywistości planuje dochody budżetu miasta. Oczekujemy planów, przedstawienia planów co do rzeczywistego, a nie księgowego zwiększenia dochodów miasta. Podtrzymujemy nasze programowe propozycje co do stworzenia szerokiego systemu zachęt do osiedlania się i zakładania firm w Poznaniu. Liczymy, że wspieranie rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości stanie się na powrót jedną z wizytówek Poznania. Aby czasowo zwiększyć dochody i jednocześnie spełnić oczekiwania mieszkańców miasta, konieczne jest radykalne przyspieszenie procesu przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Uchwały autorstwa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie czekają na efektywną realizację. Co do wydatków, postulatem Prawa i Sprawiedliwości, który również był postulatem pana prezydenta Jaśkowiaka, było zwiększenie budżetu obywatelskiego do kwoty 30 milionów złotych. Oczekujemy realizacji tego postulatu w bieżącym projekcie budżetu miasta. W wydatkach niepokoi nas znaczące ograniczenie wydatków na politykę społeczną. Oczekujemy jasnego wyjaśnienia tej sytuacji, a także odniesienia się do postulatów klubów PiS i SLD z lat ubiegłych co do stworzenia Centrum Koordynacji Pomocy Społecznej, w tym pomocy mieszkaniowej. Po raz kolejny w projekcie budżetu nie widać ograniczenia wydatków bieżących na administrację. My rozumiemy, że nie można tego dokonać nagle. Natomiast warto pomyśleć o przedstawieniu pewnej realnej perspektywy tego, jak ograniczyć koszty funkcjonowania w administracji, o co też wielokrotnie apelowaliśmy. W wydatkach majątkowych kłuje w oczy szereg potencjalnych tzw. pułkowników, a więc wydatków na prace koncepcyjne za miliony złotych, których efekty mają duże szanse na to, żeby trafić na półkę i nigdy nie zostać zrealizowane. Oczekujemy przeglądu tych wydatków i przystąpienia do sporządzania projektów tylko tam, gdzie w najbliższych latach rzeczywiście jest szansa na realizację zadań. Zdecydowanie będziemy czekać na jasne wpisanie do budżetu realnego i szczegółowego harmonogramu prac nad tramwajem w ulicy Ratajczaka oraz tramwajem na Naramowice. Obecnie mamy ogólnie rozpisany program Centrum oraz wyłącznie prace koncepcyjne nad tak zwanym programem Naramowice. Czekamy również na deklarację co do harmonogramu realizacji tras tramwajowych na osiedle Kopernika, Strzeszyn Niepodolany oraz ulicę Główną. To pewnie bardziej w WPF-ie niż w projekcie, bieżącym projekcie budżetu. Ważną dla planowania budżetu i WPF będzie informacja jasno sprecyzowana przez nowego prezydenta. Czy zamierza kontynuować zamiary budowy w Poznaniu tak zwanej trzeciej ramy, czy też porzuca raz na zawsze tą koncepcję, do czego zresztą namawiamy. Będziemy czekać również na informacje, jakie finansowe nakłady są konieczne do realizacji zamiarów, mamy nadzieję, że takie ma prezydent nowy, uzdrowienia komunikacji miejskiej w mieście i w konsekwencji, jakie to uzdrowienie, potencjalna, mamy nadzieję, restrukturyzacja ZTM-u może przynieść w perspektywie lat oszczędności albo zyski dla pasażerów, bo niekoniecznie o oszczędności akurat musi tu chodzić. Istotna jest dla nas wizja nowego prezydenta co do funkcjonowania spółki PKS oraz jej dalszego rozwoju, to w kontekście również komunikacji zbiorowej. W kwestiach oświatowych oczekujemy jasnej deklaracji co do harmonogramu prac nad budową zespołu szkolno-przedszkolnego na Naramowicach. Będziemy czekać na wyjaśnienie powodu przeznaczania tak wysokich kwot. W bieżącym projekcie budżetu ma to być 6 milionów złotych na adaptację budynków pod potrzeby 8 liceum ogólnokształcącego. My krytycznie odnosiliśmy się do takiej sytuacji, w której budowa jednej szkoły pochłania w zasadzie połowę wszystkich inwestycyjnych wydatków na oświatę. Trudno mówić tutaj o zachowaniu właściwych proporcji. Część szkół czeka latami na remonty potrzebne, a jedna ze szkół konsumuje połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych. Trudno to zaakceptować. Liczymy na przegląd funkcjonowania poznańskich ośrodków sportu i rekreacji i ocenę efektywności funkcjonowania oddziałów tej jednostki. Znany jest przecież przypadek zakupu w zeszłym roku, w grudniu, pod koniec grudnia, telewizora za kilkanaście tysięcy złotych po to, żeby tylko wydać przeznaczone w budżecie środki inwestycyjne, żeby zakład budżetowy nie musiał ich zwracać do budżetu. To jest bardzo mały i szczegółowy, jednostkowy przypadek, ale to pokazuje, że konieczne jest dokonanie analizy wydatków inwestycyjnych tej jednostki. Liczymy na jednoznaczne uzgodnienie w WPF-ie harmonogramy budowy parku na Ratajach. To jest sprawa bardzo ważna, żeby to nie były tylko symboliczne kwoty 100, 200, 300 tysięcy złotych, które rokrocznie na to wydajemy, bez koncepcji na to, jak ten park zbudować, ale żeby rzeczywiście założyć sobie, że na przykład w perspektywie 3, 5, 8 lat, niech będzie nawet 8, ale że to będzie jakaś realna perspektywa czasowa, wydawane środki, że dążymy, rozpoczynamy teraz i budujemy i wtedy w jakiejś perspektywie czasowej tą budowę parku na Ratajach kończymy. Oczekujemy deklaracji również budżetowych co do dalszych losów sceny roboczej oraz odniesienia się do postulatów wprowadzenia tak zwanego małego bonu kulturalnego. Tu odsyłamy do naszych postulatów programowych z programu, z kampanii wyborczej. Będziemy wracać do innych naszych postulatów z lat ubiegłych. Zapowiadaliśmy wówczas wspieranie oczekiwanych przez mieszkańców miasta inwestycji i będziemy to czynić nadal. Mowa tutaj o remoncie rynku Łazarskiego, o remoncie ulicy Kolejowej, remont ulicy Folwarcznej jest wprawdzie wpisany w projekcie budżetu, ale była przyjęta poprawka budżetowa w zeszłym roku, niewiele z tego wyniknęło. Będziemy też zabiegać o wsparcie polityki społecznej, rozwiązania doraźne dla osób, które straciły zasiłek pielęgnacyjny, bony żywieniowe dla osób przekraczające kryteria socjalne oraz podwyżki dla pracowników MOPR. To nie polityka społeczna wprost, można by powiedzieć, ale często pracownicy MOPR mają takie wynagrodzenia, że w zasadzie mogliby być nie pracownikami, tylko klientami pomocy społecznej. Warto też na to zwrócić uwagę. Zapowiadaliśmy wsparcie sportu dzieci i młodzieży. Będziemy to bardzo wyraźnie akcentować w trakcie naszych prac nad budżetem. Postulując rozszerzenie zakresu funkcjonowania programu Trener Osiedlowy, powołanie projektu Poznański Olimpijczyk oraz stworzenie poznańskiego traktu rekreacyjno-sportowego. Będziemy postulować, aby wspierać remont infrastruktury, która służy sportowi dzieci i młodzieży w Warcie Poznań. Będziemy także postulować, aby uzupełnić lodowisko Chwiałka o ostatni brakujący element, czyli o budowę szatni na tym lodowisku. Podtrzymamy oczywiście nasze postulaty oszczędnościowe. Uważamy, że budżet promocyjny jest dzisiaj zbyt rozbuchany, że jednostka Centrum Turystyki Kulturowej, Trakt, cały czas nie broni się, jak chodzi o jej osobne funkcjonowanie, mimo że w tej chwili obsługuje IHOT. Uważamy, że oszczędności bardzo duże można znaleźć w ZTM-ie, restrukturyzując tą jednostkę. Wrócimy do kwestii uszczelnienia strefy płatnego parkowania. Tam przynajmniej 2-3 miliony złotych można znaleźć i przeznaczyć je na przykład na dodatkowe patrole Straży Miejskiej, ale nie te zakładające blokady, tylko te pilnujące bezpieczeństwo na Starym Rynku i w okolicach, albo w ogóle te 2-3 miliony poświęcić na restrukturyzację samej straży, której funkcjonowanie dzisiaj oceniamy bardzo krytycznie. Kończąc, Klub Prawa i Sprawiedliwości wykazuje pełną gotowość do współpracy z nowym prezydentem, aby móc na bazie proponowanych postulatów programowych wypracować korzystne dla mieszkańców rozwiązania. Liczymy w tej mierze na wzajemność, panie prezydencie, na otwartość oraz na poważne pochylenie się nad naszymi propozycjami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji klubowej? Nie widzę. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać indywidualnie głos w sprawie przedstawionego projektu dwóch uchwał? Nie widzę. Czy pan prezydent jeszcze chciałby się odnieść do uwag? Nie ma zgłoszeń, w związku z tym uznaję, że punkty...
Te opracowania, które zostały przed chwilą przedstawione, byłbym wdzięczny, gdybym mógł też uzyskać to w takiej formie pisemnej. Bardzo chętnie bym się z tym jeszcze zapoznał bardziej dogłębnie, ale dziękuję za te postulaty i za pracę.
Dziękuję. Uznaję, że punkty 5 i 6 zostały zrealizowane. W związku z tym przystępuję.